Rozdział szósty. Vendetta. Czy pan hrabia sobie życzy, abym wspomnieniami cofnął się wstecz i od tego mam zacząć? Spytał Bertuccio. Od czego się panu żywnie podoba, toć nie znam tej historii. Zdawało mi się jednak, że ksiądz Busoni mówił jego ekscelencji. Tak, tak, podał mi parę szczegółów, ale rozmawialiśmy przed jakimiś 8 laty, to i nic już nie pamiętam. A więc mogę, bez obawy, że znudzę pana hrabiego. Proszę bardzo, mój Bertuccio, zastąpisz mi pan dzisiaj wieczorną gazetę. Sprawy sięgają roku 1815. Rok 1815 był rzeczywiście dość dawno. A jednak, panie hrabio, najdrobniejsze szczegóły tak utkwiły mi w pamięci, jakby to wszystko działo się wczoraj. Miałem starszego brata, który służył w wojsku cesarskim. Mianowano go porucznikiem pułku złożonego z samych Korsykańczyków. Był mi jedynym przyjacielem. Rodzice odumarli nas. Kiedy miałem 5 lat, a on 18, wychowywał mnie jak syna. Ożenił się w roku 1814 za Bourbonów. Kiedy cesarz wrócił z Elby, brat mój zgłosił się do wojska, a lekko ranny pod Waterloo wycofał się, jak i cała armia za Loare. Nie opowiadaj mi historii studni, przerwał hrabia. O ile się nie mylę, już ją napisano. Przepraszam, ekscelencjo, ale te wstępne szczegóły są konieczne, a zresztą obiecał mi pan hrabia słuchać cierpliwie. Dobrze, dobrze, skoro mu obiecał, dotrzymam. Jednego dnia dostaliśmy list. Powiedzieć trzeba, że mieszkaliśmy w wiosce Roliano, na końcu przylądka korsykańskiego. List był od brata, donosił nam, że armię rozpuszczono i że wraca przez Châteauroux, Clermont-Ferrand, Puy i Nîmes. Prosił, żebym przesłał mu trochę pieniędzy, jeśli je mam, do Nîmes, na ręce karczmarza, z którym utrzymywałem stosunki przemytnicze. Dokończył Monte Cristo. O mój Boże, toć człowiek musi z czegoś żyć, panie hrabio. Naturalnie. Mów pan dalej. Kochając brata serdecznie, postanowiłem nie przesyłać mu pieniędzy, ale zawieść. Miałem 1000 franków, z czego 500 zostawiłem mojej bratowej, Asuncie, i wziąwszy drugie 500, wyruszyłem do Nîmes. Nie było to trudne, miałem własną łódź, towar miałem załadować w drodze, wszystko sprzyjało moim projektom. Ale kiedyśmy łódź załadowali, wiatr się zmienił, także przez kilka dni nie mogliśmy się dostać na wody Rodanu. Udało nam się to wreszcie. Dotarliśmy do Arles, zostawiwszy łódź między Bellegarde i Beaucaire, puściłem się do Nîmes. Przystępujemy już do rzeczy, prawda? Tak, z pozwoleniem pana hrabiego, ale niech mi ekscelencja wybaczy. Przekona się pan hrabia, że to wszystko, co mówię, jest konieczne. Owóż było to w czasie osławionych rozruchów na południu Francji. Bandyci, wśród których zasłynęli najbardziej Trestallon, Truffemy i Graffin, tak ich przezywano, mordowali na ulicy każdego, kto tylko był podejrzany o bonapartyzm. Na pewno słyszał pan hrabia o tych mordach. Coś mi się obiło o uszy, ale byłem wtedy daleko stąd. Mów pan dalej. W Nîmes brodziło się dosłownie we krwi. Wszędzie walały się trupy. Mordercy, potworzywszy szajki, zabijali, rabowali i palili. Ujrzawszy tę rzeź, zadrżałem nie o siebie. Czegóż miał się lękać zwykły rybak korsykański? Przeciwnie, dobre to były czasy dla nas, przemytników. Zląkłem się o brata. Był żołnierzem napoleońskim, wracał z nad Loary, miał na sobie mundur i szlify. Groziło mu więc najokrutniejsze niebezpieczeństwo. Pobiegłem do naszego oberżysty. Nie myliły mnie przeczucia. Brat mój przybył w przeddzień do Nîmes i zamordowano go na progu owej oberży, gdzie miał się schronić. Nie zaniedbałem niczego, aby dowiedzieć się, kim byli mordercy, ale nikt nie odważył się wyjawić ich nazwisk. Taki budzili postrach. Pomyślałem wtedy o sprawiedliwości francuskiej, bo wiele mi o niej mówiono, a która jakoby nie boi się nikogo. Zjawiłem się u prokuratora królewskiego. I ten prokurator nazywał się Villefort? Zagadnął od niechcenia Monte Cristo. Tak, ekscelencjo. Przybył z Marsylii, gdzie sprawował urząd zastępcy prokuratora. Za gorliwość dostał awans. Podobno jeden z pierwszych doniósł rządowi o wylądowaniu Napoleona. A więc, podjął Monte Cristo, zjawiłeś się pan u niego. Łaskawy panie, rzekłem. Wczoraj mojego brata zamordowano na ulicach Nîmes. Nie wiem, kto jest mordercą, a pan winieneś z urzędu dowiedzieć się tego. Prezydujesz pan tutejszej sprawiedliwości. Do niej należy pomścić tych, których nie potrafiła obronić. Kim był pański brat? Zapytał prokurator królewski. Porucznikiem batalionu korsykańskiego. To znaczy żołnierzem uzurpatora, nieprawdaż? Żołnierzem francuskim. Cóż pan chcesz? Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Myli się pan, zginął od sztyletu. I cóż ja poradzę? Powiedziałem, żądam, abyś go pan pomścił. Na kimże mam się mścić? Na mordercach. A czyż ja wiem, kto oni? Każ ich pan szukać. A to po co? Pański brat powadził się z kimś pewnie i stoczył pojedynek. Wszyscy ci żołnierze dopuszczają się wybryków, które uchodziły płazem za cesarstwo, ale dziś nie wychodzą im na dobre. Owóż na południu nikt nie lubi ani żołnierzy, ani wybryków. Panie prokuratorze, odparłem, nie dla siebie, proszę, bo ja opłakałbym brata i pomścił to wszystko, ale biedaczysko miał żonę. Gdyby mnie z kolei przydarzyło się nieszczęście, biedaczka umarłaby z głodu, gdyż jedynie mój brat ją utrzymywał. Wystaraj się pan dla niej o emeryturkę. Żadna rewolucja nie obejdzie się bez katastrof, odrzekł pan Filford, a że pański brat padł ofiarą tych właśnie rozruchów, to zwykłe nieszczęście i rząd nie jest nic winien pańskiej familii. Gdybyśmy chcieli osądzać każdy akt zemsty, jaki zwolennicy uzurpatora, będąc przy władzy, wywierali na stronnikach królewskich, kto wie, czy pański brat nie zostałby dzisiaj skazany na śmierć. Stała się rzecz zwyczajna, to prawo odwetu. Jak to, proszę pana, zawołałem. Czy to możliwe, abyś pan tak mówił, pan dygnitarz sądowy? Na honor, każdy Korsykańczyk to szaleniec, odpowiedział pan de Villefort. Zdaje wam się, że wasz rodak jest nadal cesarzem? Nie w porę pan tu przyszedł, kochasiu, trzeba było się zjawić 2 miesiące temu. Dziś już za późno, idźże pan sobie, a jeśli będziesz nadal nastawać, każę cię wyprosić. Spojrzałem na niego, zastanawiając się chwilę, czy ponowna prośba nie odniosłaby skutku, ale był to człowiek z kamienia. Podszedłem więc bliżej. W takim razie, tu ściszyłem głos, znając Korsykańczyków, winieneś pan wiedzieć, jacy są słowni. Uważasz pan, będąc royalistą, że dobrze się stało, ponieważ zginął mój brat, bonapartysta? Wobec tego, jako bonapartysta, oświadczam panu, że zginiesz z mojej ręki. Zapowiadam panu wendettę. Od tej chwili strzeż się pan i pilnuj się, jak możesz. Kiedy znów bowiem staniemy oko w oko, wybije twoja ostatnia godzina. Mimo chłonął ze zdumienia, otworzyłem drzwi i uciekłem. No, no, ozwał się Monte Cristo. Tak poczciwie pan mój Bertuccio wyglądasz, a takie wyprawiasz figle. I to w dodatku z prokuratorem królewskim, a nieładnie. A wiedział on przynajmniej, co to takiego wendetta? O, wiedział doskonale. Od tej chwili ani razu nie wyszedł sam. Zabarykadował się w domu, a mnie kazał poszukiwać. Na szczęście ukryłem się tak dobrze, że nie zdołał mnie znaleźć. Wtedy obleciał go strach. Za nic na świecie nie chciał pozostać w Nimes. Jął starać się o przeniesienie. A że naprawdę miał stosunki, mianowano go prokuratorem w Wersalu. Ale jak pan wie, Korsykańczyk, co poprzysiągł zemstę wrogowi, nie zna odległości. To też choć jego kolasa jechała szparko, wyprzedzał mnie zawsze tylko o pół dnia, choć wędrowałem pieszo. Nie chodziło jedynie o to, żeby go zabić. 100 razy nadarzyła mi się po temu sposobność. Musiałem zabić go tak, aby mnie nie wykryto, a przede wszystkim nie schwytano. Nie należałem przecież do siebie, miałem zaopiekować się bratową i żywić ją. Przez 3 miesiące deptałem Wilfortowi po piętach. Przez 3 miesiące nie zrobił kroku, nie ruszył się nigdzie, nie poszedł na spacer, aby nie śledziło go moje spojrzenie. Odkryłem wreszcie, że bywał w tajemnicy Votil. Śledząc go, stwierdziłem, że zachodził do tego domu, tylko że nie wchodził jak wszyscy głównym wejściem, od ulicy, ale czy przybył konno, czy powozem, zostawiał powóz albo konia w oberży i wślizgiwał się tamtą, panie hrabio, furteczką. Monte Cristo kiwnął głową na znak, że mimo ciemności dostrzega ową furteczkę. Nie miałem już co siedzieć w Wersalu. Zamieszkałem w Autil i zebrałem informacje. Skoro chciałem go schwytać, tutaj oczywiście musiałem zastawić sidła. Dom był podówczas własnością, jak odźwierny powiedział waszej ekscelencji pana de Saint-Méran, teścia Villefortowego. Pan de Saint-Méran przemieszkiwał w Marsylii, a zatem niepotrzebna mu była wiejska posiadłość. Mówiono, że wynajął ją młodej wdowie, którą zwano tu baronową. Rzeczywiście, któregoś wieczoru, wspiąwszy się na mur, ujrzałem młodą i piękną kobietę spacerującą po ogrodzie. Na ogród ów nie wychodziły niczyje okna. Spoglądała często w stronę furtki. Domyśliłem się więc, że tego wieczoru oczekiwała pana de Villefort. Kiedy zbliżyła się do mnie, mogłem, choć było ciemno, przypatrzyć się jej rysom. Miała najwyżej lat 19, była wysoka i jasnowłosa. Luźny peniuar zdradzał, że jest brzemienna. Dostrzegłem, że wkrótce już należy spodziewać się rozwiązania. Po chwili otworzyła się furtka i wszedł jakiś mężczyzna. Młoda pani pobiegła. Jeśli biec w ogóle mogła na jego spotkanie, padli sobie w objęcia, ucałowali się czule i poszli do domu. Mężczyzną tym był pan de Villefort. Pomyślałem, że będzie wracał sam, zwłaszcza jeśli miał wracać nocą i że będzie musiał przejść przez ogród. A nie dowiedziałeś się pan później nazwiska tej pani? Przerwał hrabia. Nie, ekscelencjo, zobaczy pan, że nie miałem nawet kiedy. Mów pan dalej. Tego wieczora mogłem właściwie go zabić, ale nie znałem jeszcze dokładnie ogrodu. Bałem się, że gdybym nie zabił Villeforta na miejscu, mógłby ktoś nadbiec zwabiony jego krzykami i udaremnić mi ucieczkę. Odłożyłem więc rzecz do następnego spotkania i, aby nie chybić celu, nająłem izdebkę z oknem na ulicę, przy której znajdował się ogród.